Pradze rozpocznie się dziś 37. Europejskie Spotkanie Młodych TZ. Weźmie w nim udział ponad 30 tysięcy młodzieży z 65 krajów. Najwięcej młodych przybędzie do Pragi z Polski, Ukrainy, Niemiec, Włoch, Chorwacji. Mamy teraz połączenie z księdzem profesorem Janem Machniakiem, Uniwersytet Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Witam serdecznie księdza profesora, szczęść Boże.
Kłaniamy się. Ojcze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
I chciałbym poprosić o komentarz i może taką krótką historię tych spotkań, bo co jest ciekawe, że oczywiście Światowe Dni Młodzieży, te katolickie, obejmują większą liczbę obecnych młodych. Tutaj mówimy o milionach. Natomiast w przypadku TZ jest to charakterystyczne, że to już jest długa tradycja, prawda? 37, można powiedzieć, tutaj lat te spotkania trwają. Czy są 37 spotkań się odbyło raczej. I to jest, mówię, piękna ciągłość jest tutaj ważna i to, że młodzież z różnych krajów i też, no, to jest też jakaś to spotkanie na płaszczyźnie chrześcijańskiej.
Tak, ojcze, drodzy słuchacze Radia Maryja, trzeba właśnie tutaj przypomnieć historię tych europejskich spotkań młodych. One wyrosły z ekumenicznej wspólnoty TZ, którą w czasie II wojny światowej w 1940 roku w TZ w Burgundii we Francji założył brat Roger Schutz. To był syn ewangelickiego pastora, który ze Szwajcarii wyjechał do Francji i właśnie we Francji w czasie wojny, kiedy na świecie cały świat, Europę ogarnęła pożoga wojenna II wojny światowej, on wtedy miał taką myśl, żeby się wspólnie modlić. Katolicy, luteranie, chrześcijanie, uczniowie Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście od razu zgłosili się do niego młodzi ludzie, którzy stanęli obok niego, żeby razem z nim modlić się, żeby razem z nim podejmować tą ideę. Oczywiście ta wspólnota kilka razy była jakby reformowana, zmieniana, ale potem przyszedł Sobór Watykański II i w czasie Soboru Watykańskiego II brat Roger Schutz wystąpił z tą ideą ekumenizmu. Na Soborze Watykańskim II brał udział w obradach soborowych jako przedstawiciel właśnie tego ruchu protestanckiego, ekumenicznego. I po Soborze Watykańskim II zaczął przyjmować też katolików. Każdy z...
O, niestety, jak...
Tak, wspólnota jest ekumeniczna. Każdy zachowuje swoją wiarę. I w Teze, tam w tej miejscowości, gdzie kiedyś przed laty były klasztory, niedaleko od Klini, wielkie opactwa cysterskie, benedyktyńskie, właśnie tam powstała ta wspólnota. Z gruntu można powiedzieć, że ma ona taki charakter monastyczny, jak zakony wspólnoty benedyktyńskie. Dużo jest na przykład program życia, wspólna modlitwa 3 razy w ciągu dnia, modlitwa psalmami, kanonami. I z tego właśnie ruchu, z tej modlitwy ekumenicznej wyrosła idea spotkań młodzieżowych. I to jest właśnie piękne europejskie spotkania młodzieżowe. One się odbywają od 1978 roku. Pierwsze było we Francji, w Paryżu, a potem już co roku. Barcelona, Rzym, Londyn, Kolonia, 2 razy Wrocław, następnie Warszawa. To są spotkania 2-3 dniowe, w czasie których młodzi przede wszystkim modlą się. Modlą się na tyle, na ile im właśnie ta wspólnota ekumeniczna daje możliwość, a więc jest to modlitwa psalmami, modlitwa brewiarzowa, jest to modlitwa też Słowem Bożym, jest zgłoszone Słowo Boże, bracia ze wspólnoty, ale też są zapraszani przedstawiciele Kościoła katolickiego czy innych kościołów. Oczywiście katolicy uczestniczą codziennie w swojej Eucharystii. Także to spotkanie, które będzie miało miejsce teraz w tym roku w Pradze, pod koniec roku czy na przełomie roku, to jest właśnie taka idea, żeby młodzi ludzie spotkali się na modlitwie, bo brat Roger Schutz, który niestety zginął tragicznie w 2005 roku, kilka miesięcy po śmierci ojca świętego Jana Pawła II, bo został przez jakiegoś fanatyka zamordowany, zabity nożem, jednak brat Roger Schutz był przekonany, wierzył w to, że modlitwa, wspólny śpiew może połączyć ludzi. I ta idea jest po dziś dzień kultywowana. I tak jak ojciec wspomniał, to właśnie przedstawiciele tej wschodniej Europy, która długi czas była poza kurtyną, czyli w tym bloku komunistycznym, zamknięci od świata. Bardzo dużo młodych jeździ na te spotkania, czyli jeżeli są organizowane w Polsce, to bardzo dużo Polaków, ale Polacy są jakoś tak bardzo chętni. Siadają w autokary ze swoimi duszpasterzami, księża, przedstawiciele duszpasterstw akademickich, szczególnie studenci, młodzież gimnazjalna, młodzież licealna, dzisiaj to są licea, i oni właśnie wyruszają w drogę po to, żeby spotkać się, poznać się wspólnie, a przede wszystkim, żeby modlić się. Te ekumeniczne spotkania są takimi spotkaniami modlitwą o pokój, o pojednanie między narodami. Myślę, że w tym roku taki temat szczególny to będzie ten niepokój, jaki jest na Ukrainie, ale też państwo islamskie, które powstało gdzieś na granicy Iraku, Syrii. To są te niepokoje, które dotykają wszystkich ludzi, katolików, protestantów, muzułmanów, z tym, że to są spotkania chrześcijan, spotkania młodych.
I każdy, kto był, księże profesorze, to wspomina tą taką specjalną aurę, oczywiście modlitwy, zadumy, adoracji i specjalne śpiewy, prawda, które są tak bardzo jakoś charakterystyczne, urokliwe. Nawet ten posiłek, że wszyscy jedzą to samo, to też jest ciekawe doświadczenie, bo tam każdy dostaje taką jakby paczuszkę takiego właśnie pielgrzyma. Ale jeszcze co ważne w tym spotkaniu, że jesteśmy w Czechach, jesteśmy w Pradze, w kraju ogromnie zateizowanym, prawda? Nie ma takiego kraju w Europie, który tak bardzo oddalił się od kościoła, od chrześcijaństwa, jak właśnie nie Czechy. Takie jest doświadczenie tam pracujących kapłanów. No i mamy Pragę, miejsce, które się...
Oczywiście Czechy są takie bardzo specyficzne, bo tam materializm, który wszedł do Europy Wschodniej po 1989 roku, po upadku muru berlińskiego, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce, ten materializm spotkał się z czymś, co tam było bardzo mocne w Czechach, wojujący ateizm, komunizm, który niszczył wszystko. Przecież właśnie w Czechach bardzo wielu księży pozamykanych, biskupi, kapłani, siostry zakonne, to wszystko było w podziemiu. I ciekawa taka rzecz, że wielu ludzi odeszło od Boga. Tak jak słyszę, zresztą tam bardzo mocno rozwija się kult Bożego Miłosierdzia, działają ojcowie Palotyni, to właśnie to, co mówią, że ten materializm, nowy materializm dotyka młodzieży i ta próba taka poruszenia tych młodych, obudzenia w nich pragnienia wspólnoty, jedności, to co ojciec wspominał, bardzo prosty program dnia, wspólna modlitwa, następnie wspólny posiłek, studium biblijne, czy też słuchanie Słowa Bożego, komentarza rano, potem w południe posiłek, trochę odpoczynku i znowu wspólne śpiewy, studium Słowa Bożego, kolacja, modlitwy wieczorne, ale wspólnota Teze przypomina nam to, co jest obecne w Kościele, w nurcie monastycznym, ale nie tylko, taki wielki głód Słowa Bożego. I tak jak ojciec mówił, te pakiety żywnościowe rzeczywiście bardzo proste. Tak naprawdę człowiek niewiele potrzebuje, teraz są święta, niektórzy mówią o święta konsumizmu, jemy dużo czy za dużo, a właśnie ten pakiet taki pokazuje, ile właściwie człowiek potrzeba, odrobina chleba, jakiś owoc, trochę wody, takiej czystej wody źródlanej, czasem czy jakaś ryba, czy trochę mięsa, czy sera żółtego, czy białego. Ja też pamiętam z jeszcze czasów, kiedy byłem już pasterzem akademickim, jedno takie spotkanie, to rzeczywiście robi to wrażenie, ale to też pokazuje nam, jeżeli weźmiemy udział w takim spotkaniu modlitewnym, że rzeczywiście człowiek ma niewielkie potrzeby. Natomiast ten klimat, wspominał ojciec śpiewy, to są kanony, tak mówimy, czyli bardzo proste teksty, frazy wzięte z Pisma Świętego, Misericordias Domini in eternum cantabo, miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywać będę, czasem po łacinie, czasem po francusku, bo brat Roger Schut nawiązywał rzeczywiście do tej tradycji monastycznej, do śpiewów benedyktyńskich i wykorzystał to, potem trochę jeszcze brał z tradycji wschodniej, tradycji Kościoła prawosławnego, ale zawsze są to takie bardzo proste melodie, które zapadają bardzo mocno w świadomość poprzez to, że są często powtarzane, tak jak modlitwa Jezusowa, czy tak jak u nas różaniec, czy my też mamy przecież w naszej katolickiej tradycji sporo takich prostych śpiewów. Właśnie kanony steze, ta muzyka, ten śpiew, to tworzy taki niepowtarzalny klimat, przede wszystkim po to, żeby otworzyć w sercu człowieka tę przestrzeń dla Boga, ale też przestrzeń dla drugiego, żeby pokazać, że jest miejsce na miłość, na pokój, na przebaczenie. To jest właśnie ta droga do pojednania. Brat Roger Schutz zginął tragicznie, jak wspominałem. Były też takie kontrowersje, bo na pogrzebie Jana Pawła II, w którym ja też uczestniczyłem, przystąpił do Komunii Świętej. No i wszyscy byli zdziwieni, co się stało. On był w takim bardzo bliskim kontakcie z Ojcem Świętym oczywiście, ale prowadził dialog taki teologiczny z kardynałem wtedy Józefem Ratzingerem i złożył podobno, tak mówią niektórzy, na ręce kardynała Ratzingera wyznanie wiary to katolickie, że wierzy w żywą obecność Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej. I wtedy właśnie sam kardynał Ratzinger udzielił mu tej Komunii Świętej. To takie znamienne, bo tak, no była taka konsternacja, czy przeszedł na katolicyzm, czy nie przeszedł. To jest taka troszeczkę no, dziwna rzecz, ale powiedziałbym też takie pokazanie drogi, bo ekumenizm, my dużo mówimy, Sobór Watykański II, dekret o ekumenizmie. I teraz jak my to dzisiaj realizujemy? Wspólna modlitwa, to co wspólnie możemy robić, wspólne śpiewy, brewiarz wspólny, bo psalmy są przecież te same, a potem ten krok taki, który zrobił brat Roger Schutz, ale wspólnota zachowuje własną tożsamość, to znaczy jest wspólnotą ekumeniczną, do której należy dzisiaj około 100 braci, są też dzisiaj siostry, które mieszkają osobno. I właśnie oni są przedstawicielami nie tylko różnych narodów, ale też różnych wyznań chrześcijańskich. Katolicy, jest 4 podobno Polaków, mają swoją mszę świętą codziennie we własnej porze. Natomiast spotykają się wspólnie na tych modlitwach brewiarzowych.
Pracują i pracują też wspólnie, prawda? Bo to jest modlitwa i praca.
Tak, to jest też taka zasada benedyktyńska utrzymania się, że jeśli przyjmują jakieś dary czy ofiary, to przeznaczają je dla ubogich. Natomiast sami muszą się utrzymać, zapracować na własne utrzymanie, tak jak w regule świętego Benedykta. Jest też praca fizyczna, jakieś rękodzieło, rzemiosło, czy malują ikony, czy produkują jakieś rzeczy, uprawiają też ziemię, po to, żeby mieć dla siebie, czy podzielić się też z innymi tymi owocami, które ziemia daje.
Księże profesorze, dziękuję bardzo za przypomnienie i przedstawienie nam jeszcze raz idei życia braci z TZ, no i spotkań tych, które już po raz 37 się odbywają w Pradze obecnie. Tam też jest młodzież, nasi studenci z Wyższej Szkoły Kultury i Społeczno-Medialnej z ojcem Benedyktem się udali, będą się modlić, a my też wspierajmy modlitwą tych młodych, którzy szukają, chcą się coraz bardziej zbliżać tutaj w swojej wierze do tej łączności bliskiej z Jezusem Chrystusem i wspólnoty.
Ja też się, ojcze, bardzo cieszę, że Radio Maria zawsze towarzyszy tym spotkaniom i daje relacje, bo to jest ważne, bo to jest właśnie ten ekumeniczny wymiar i pokazuje, jak my w Kościele katolickim jesteśmy otwarci i na kilku spotkaniach, w których uczestniczyłem, no więcej było katolików nawet niż protestantów. To nie mówię tego z jakiejś pychy, ale żeby pokazać, że jest to otwarcie, bo czasem takie słyszymy różne tutaj zarzuty pod tym względem, a tutaj to jest to szczególne miejsce modlitwy, teze, tak nazywamy tę modlitwę śpiewów, rozważania Słowa Bożego, kiedy my pokazujemy, jak daleko poszliśmy w stronę tych naszych braci. Jeszcze jak żył Ojciec Święty, nieraz kierował jakieś słowo pozdrowienia do wszystkich tych chrześcijan tam zgromadzonych. Dzisiaj pewno nam z nieba pomaga w tych różnych wysiłkach naszych.
Tak jest. Bóg zapłać, dziękuję bardzo za rozmowę. Nasz gość, ksiądz profesor Jan Machniak z Krakowa. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiamy.